Bardzo naprawdę się cieszę, że jest z nami wybitny naukowiec. Ktoś może powiedzieć, co tam będziemy, co Jasza, aż tak pobożny, uduchowiony, co będzie mi tutaj ksiądz profesor o Bożym Narodzeniu opowiada. Powiem szczerze, że teraz sam czytam tę książkę, księże profesorze. Ciężko mi idzie, bo nie jest łatwa. To jest naprawdę potężny, rewelacyjny buch naukowy. Musiałem pozmieniać swoje wykłady w seminarium przez księdza profesora, bo nauczałem inaczej, a teraz muszę się dostosować do najnowszych badań. Autentycznie ksiądz profesor odkrył datę, tak, pochodzenie daty, korzenie daty 25 grudnia. Zupełnie przewrócił to, co jest we wszystkich światowych podręcznikach. Trzeba wymazywać, pisać podręczniki od nowa. Jest z nami wybitny historyk literatury wczesnochrześcijańskiej, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym, autor wielu książek, Geneza chrześcijańskiej rachuby lat, Filokalia, teksty o modlitwie serca, patrolog, wspaniały człowiek. Myśmy go w seminarium nazywali po prostu, był naszym prefektem i miał taki pseudonim, pewnie go zna, ale powiem, miał pseudonim jeden, człowiek po prostu. Ksiądz profesor Józef Naumowicz, witam serdecznie. Daję głos księdzu profesorowi. Też wziąłem książki, żeby powiedzieć, że jeżeli kogoś zainteresuje ta tematyka, ksiądz profesor ma. Też pan z księgarni namiotowej przyjechał. Nie jest dużo, około 100 egzemplarzy, ale jeżeli ktoś by był zainteresowany, to można sobie taką jedną książkę, może nawet na święta, na prezent, nabyć tutaj. I zdobyć później autograf jeszcze.
Dziękuję księdzu Bartoszowi Przemnikowi. Cieszę się bardzo, że w tym gronie tak szacownym i też w obecności księdza specjalisty od liturgii, księdza Szaplika, że mogę powiedzieć o tym, co jest dla nas ważne. Bo z pewnością rytm naszego życia tygodniowy czy codzienny wyznacza Eucharystia, ale taki rytm roczny wyznacza rok liturgiczny. Jest bardzo dobrze żyć w rytm roku liturgicznego. I stąd jest ważne takie uświadomienie sobie ciągle nowo, czym jest dla nas Boże Narodzenie, jak powstało, jakie jest jego korzenie. Zacznę od tego, że gdybym zapytał Państwa, kiedy zaczyna się Adwent? Kiedy zaczyna się? No, za ile tygodni? Za 2 tygodnie. 3 grudnia, z tym, że od razu Państwu powiem, że tak zaczyna się w obrządku łacińskim czy rzymskokatolickim. Czyli w obrządku rzymskokatolickim są 4 niedziele Adwentu. Przed 25 grudnia muszą być 4 niedziele. W tym roku 24 jest 4 niedziela, stąd tak bardzo późny jest termin Adwentu. Natomiast ja mam to szczęście, że też mam drugi obrządek ormiańsko-katolicki i tam Adwent zaczyna się jutro. Jest 50 dni przygotowania do Bożego Narodzenia Epifanii. W kościele prawosławnym przygotowanie do Bożego Narodzenia zaczyna się 40 dni przed Bożym Narodzeniem, tak zwany post filipowy, to jest w okolicach świętego Filipa, kiedy przypada. Czyli mamy różne tradycje Adwentu. I w historii liturgii, także katolickiej, zachodniej, też były różne tradycje. Kiedyś w czasie wczesnym średniowieczu było także Adwent. No, niekiedy był 40 dni, tak jak Wielki Post, później 50 dni, wtedy tak jak miesiącnica. I stąd przez długi czas Adwent, przygotowanie do Bożego Narodzenia, zaczynało się na świętego Marcina. To był tak zwany post świętomarciński. Czyli na świętego Marcina był już koniec roku liturgicznego, zaczynał się nowy rok liturgiczny. Stąd też, kiedy powstawało święto, uroczystość wszystkich świętych w 8 wieku, czy w 7-8 wieku, wtedy papież postanowił, że wszystkich świętych przypada w końcu roku liturgicznego. Czyli ci święci, którzy nie zmieszczą się przez cały rok, to 1 listopada pod koniec roku liturgicznego, wtedy wspólnie wszystkich świętych. A kiedy 9-10 wiek powstawało wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, no to jest powiązanie tych dwóch świąt. Stąd zauważmy, że rok liturgiczny ma całą swoją logikę. Z tym, że w tej chwili od późnego średniowiecza mamy 4 niedziele adwentu, z tym, że zachodni adwent, nasz katolicki, ma bardzo wiele takich wymiarów. To, co różni od wschodnich adwentów, wschodniego przygotowania, to, że u nas jest bardzo mocno obecny aspekt nie tylko przygotowania do Bożego Narodzenia, ale też wspomnienie całego okresu oczekiwania od początku świata. Myśmy śpiewali jeszcze kiedyś w starej wersji Śródnocnej Ciszy 4000 lat oczekiwania. Dlaczego 4000? No bo wtedy, kiedy powstawała ta kolęda, XVI-XVII wiek jest kilkadziesiąt wyliczeń, kiedy powstał świat. No i tak zawsze liczono około 4000 lat przed Chrystusem. Stąd era żydowska, która do dzisiaj Żydzi się posługuje, to jest 3761 przed Chrystusem. Wtedy zaczyna się era żydowska, czyli od stworzenia świata. Natomiast wcześniej, w czasie starożytnym, w okresie patrystycznym, bardzo mocno podkreślano, że świat istniał, Chrystus przyszedł. Tak jak człowiek został stworzony w szóstym dniu, w połowie szóstego dnia, bo w szóstym dniu, tak drugi Adam, Chrystus, rodzi się około 550 roku. Stąd te 6 tygodni początkowo przygotowania, które było od świętego Marcina do Bożego Narodzenia, też przypominało to długie oczekiwanie na przyjście Zbawiciela zapowiedzianego w raju. Ten, który ma przyjść, który zetrze głowę węża, który narodzi się z niewiasty. I stąd właśnie adwent na zachodzie ma bardzo mocne też wspomnienie tego długiego, długiego oczekiwania, które było od Adama i Ewy. I stąd, gdybym dzisiaj zapytał, dlaczego 24 grudnia mamy Adama i Ewy, czy to przypadek, czy wtedy Adam i Ewa urodzili się, zmarli? Bo zazwyczaj świętych wspominamy w kościele, w wielu kościołach wschodnich, Adam i Ewa są świętymi. Oni odbyli pokutę, później według całej tradycji prowadzili bogobojne życie, już oczywiście nie w raju, na ziemi, ale właśnie w średniowieczu, w późnym średniowieczu, w samym dniu poprzedzającym Boże Narodzenie, odbywały się w kościele, to nie są przedstawienia teatralne, ale takie inscenizacje upamiętniające grzech Adama, wypędzenie Adama z raju i po to, żeby następnego dnia przeżywać, czy już w nocy przeżywać narodzenie drugiego Adama i tego, który przychodzi, rodzi się, staje się człowiekiem, żeby tego pierwszego Adama i całą ludzkość odrodzić. I te przedstawienia były tak ważne, 12, 13, 14 wiek. To był dzień Adama i Ewy. Wiesz, w tym dniu przed katedrami, bo nie w katedrach, to było przed kościołami, odbywały się te wspomnienia tego, co działo się w raju. I w czasie tych przedstawień elementem koniecznym, to była pierwsza scena, to zawsze była scena raju. I oczywiście w raju, co było poza Adamem i Ewą, oczywiście poza tym wężem, to musiało być drzewo. I kiedy te przedstawienia już upadły w XVI wieku, drzewo pozostało jako symbol tego dnia. Tak jak Adam i Ewa pozostali symbolem, znakiem dnia przed Bożym Narodzeniem, czyli 24 grudnia, tak też znakiem tego dnia pozostało, co Choinka. Choinka, która jest drzewem raju, wspomnieniem drzewa rajskiego, tego utraconego i tego odzyskanego przez Jezusa. Choinka to drzewo, które przypomina drzewo rajskie, ale też drzewo krzyża. Stąd na pierwszych drzewach zielonych, które stawiano w kościołach przed Dzień Bożego Narodzenia, zawieszano też, to może nas trochę dziwić, na południu Polski to nie dziwiło, zawieszano też opłatki, czyli hostie niekonsekrowane. Na południu Polski do dzisiaj są wyroby z opłatków różnokolorowe, które zawiesza się na choinkach, albo zawiesza się przed Bożym Narodzeniem, albo na Wigilię Bożego Narodzenia. Tak zwane światy, kule utworzone, opłatki złożone od choinek, które tworzą kule. I to i miniatury z tego okresu, malarstwo z tego XV-XVI wiek pokazuje, że drzewo, które stawiano zielone, wiecznie żywe najlepsze, czyli iglaste, które stawiano w kościołach najpierw, później stawiano, zaczęto stawiać w domu, one po pierwsze przypominały drzewo rajskie, ale też przypominały drzewo krzyża. Dlatego ten właśnie opłatek jako symbol ofiary, które wieszano na tym drzewie. I to, co chciałem, bo też historia świątecznej choinki, która też tam reklamuje, ale dlatego, że zostałem zaproszony, żeby o tym trochę powiedzieć. Najczęściej we wszystkich opracowaniach, które spotkamy, choinka miała swego poprzednika, czy wywodzi się z kultu drzew germańskiego, pobańskiego. Nie ma to, przynajmniej jest pewna analogia. Nawet uczeni się dzisiaj spierają, czy w ogóle istniał kult drzew, czy nie był kult drzew. To będzie nigdzie, w żadnej religii pogańskiej, germańskiej, rzymskiej, celtyckiej, nigdzie nie stawiano w domach drzewa zielonego na przestrzenie zimowe. To jest wymysł historyków XIX-XX wieku. Nigdzie. To jest tradycja czysto chrześcijańska, która wywodzi się z tego przeżywania Bożego Narodzenia, które stanowi spełnienie tych oczekiwań na przyjście Zbawiciela, przypomnienie raju, tego, cośmy utracili i tego, co przez przyjście Jezusa odzyskujemy przez wcielenie i przez Jego krzyż. Choinka ma bardzo głębokie znaczenie teologiczne i religijne. Oczywiście mogą być jakieś jeszcze taką, że sama dekoracja roślinna, czy dekoracja z kwiatów, z roślin, ona była w IV wieku powstaje Boże Narodzenie, od razu mamy wzmianki o tym, że na święto Bożego Narodzenia są dwa symbole bardzo ważne. Światło. Kościoły są rzęsiście oświetlone. Nie tylko dlatego, że nieraz msza jest od początku, jest msza też nocna, ale też symbolika światła. I drugie, no trzeba, jakieś święto, trzeba udekorować kościół. Tak jak dekoruje się, nie wiem, dom na wesele, czy na inną uroczystość. Ale dekoracja roślinna zielonymi balonstami, to jest jeszcze co innego, a co innego jest postawienie drzewka, które ubiera się tak, żeby przypominało drzewko rajskie, którym bardzo ważna jest symbolika światła, spod świece, którym bardzo ważna jest symbolika gwiazdy i które staje się no właśnie tym symbolem Bożonarodzeniu typowo chrześcijańskim. Nie dajmy sobie mówić, że choinka to jest symbol pogański, albo wywodzi się z pogaństwa. To jest, no, ona jest poganizowana obecnie, bo zostaje, jest odrywana od korzeni chrześcijaństwa. Jeszcze co jest bardzo ważne, co było szczególnie bardzo mocno przeżywane na terenach Polski pod Zaborami, ponieważ choinka rozprzestrzenia się w XIX wieku i w tradycji polskiej, katolickiej, nie tylko polskiej, bardzo przed choinką pojawia się szopka. Szopka, która ma nie tylko przypominać, tak jak pamiętamy świętego Franciszka, który 1226 wprowadził pierwszy raz przeżywanie szopki, że to miało nie tylko przypominać, miało, ponieważ święty Franciszek powiedział, dzisiaj tu staje się Greczny jest nowym Betlejem. Ale święty Franciszek na szopce, który na główku, zrobił ołtarz i ponieważ on był tylko diakonem, zaprosił kapłana. Oczywiście też siano było, wół był i tak dalej, ośla, ale na tym żółtku sprawował Eucharystię. I dopiero połączenie Chrystusa, który rodzi się na ołtarzu, to pamiątko narodzenia Chrystusa w żółtku staje się pełnym symbolem. I w tradycji chrześcijańskiej, katolickiej, to było widoczne na przykład pod zaborem, kiedy gazety XIX-wiecznej, początku XX wieku bardzo mocno walczyły o to katolickie, żeby w rodzinach katolickich było nie tylko drzewko, które stawało się takim symbolem trochę protestanckim, tylko drzewko szopką. I tutaj przeczytałem całą argumentację, jaka pojawiała się w prasie katolickiej, że do tradycji katolickiej jest należne powiązanie tych dwóch symboli. Oczywiście i szopka, i polityka to różne katolickich, chrześcijańskich, no, ten zwyczaj jest różnym natężeniem. Wiemy, to już kończę, żeby kończyć o końce, wiemy, że w Rzymie, że może tak, choinka jest przede wszystkim bardziej symbolem północnej Europy. Podobnie na północy Europy jest trochę ważniejsza symbolika światła, gdzie rzeczywiście te zimy są ciemne, bardzo mroczne, kiedy ta symbolika jest światła bardziej przeżywana. Mamy też zimę, to ciepło, świąteczne itd. A natomiast w Rzymie po raz pierwszy choinka w Watykanie stanęła kiedy? Za Jana Pawła II. Jan Paweł II ma bardzo ciekawe, co roku, kiedy było to otwarcie tej choinki, inauguracja, miał bardzo ciekawe refleksje. Później Benedykt XVI miał również bardzo ciekawe refleksje na temat choinki. Chociażby ja tylko dwa zdania przytoczę. 83 rok, kiedy druga choinka, która staje na placu Świętego Piotra, która budziła tam wśród prałatów rzymskich, tu ksiądz Bartosz lepiej to powiedział, różne skojarzenia, a że to taki ludowy zwyczaj, znowu tu nie pasuje do kolumnady Berniniego, ale dzisiaj Rzymianie chętnie przychodzą z dziećmi, ale chętnie ta choinka i ta szopka, w tym roku choinka jest przywieziona będzie z Polski, z Ełku. Także znowu mamy polską choinkę, ale tak. 83 rok, czyli to jest w zasadzie po pierwszej choince, bo on mówi 1 stycznia 83. Papież mówi tak. Nasze polskie odczytanie Bożego Narodzenia jest szczególnie bogate, pełne zwyczajów. Oczywiście opłatek, który jest, ma wyjątkowe znaczenie w Polsce, nie w innych krajach, bogactwo kolęd. I teraz tak, choinka. Co znaczy to drzewko? Osobiście myślę, że to drzewko jest symbolem drzewa życia. Tego, o którym mowa jest w Księdze Rodzaju. I tego, które z Chrystusem razem zostało na nowo zasadzone w glebie ludzkości. Czyli wspomnienie drzewa życia z Księgi Rodzaju i Chrystus, który odnawia dostęp do tamtego drzewa życia. I dodaje papież. Człowiek stracił do tego drzewa dostęp, ale z chwilą, kiedy Chrystus przyszedł na świat, to drzewo życia w nim, przez niego zostaje zasadzone na nowo w glebie życia ludzkości i rośnie razem z nim i dojrzewa do krzyża. Istnieje związek między wigilijnym drzewkiem Bożego Narodzenia a drzewem krzyża Wielkiego Piątku. W Chrystusie jest ten związek. Bardzo mocno papież co roku podkreśla, to jest symbol drzewa życia i jednocześnie symbol życia. I tak staramy się przeżywać naszą choinkę też, żeby nadawać temu jak najbardziej głęboki chrześcijański sens. I jeszcze co roku papież bardzo podkreślał związek między szopką, która zawsze jest w Watykanie, pod choinką, czy też choinka jest raczej obok szopki, to różnie tego, że nie ma samej choinki, samego drzewa, tylko szopka uzupełnia choinkę, ponieważ ona pokazuje, jaki jest prawdziwy sens tego drzewa, które przypomina nam drzewo życia. Tyle o tym choinka, która pojawiła się po raz pierwszy. W tej chwili mamy świadectwo o drzewie postawionym w kościele, drzewach postawionych w kościołach w Strasburgu. W tym samym roku, kiedy forum podjął Amerykę, czyli i później ta choinka, która rozpowszechnia się w krajach germańskich, później w innych krajach, dzisiaj jest znana na całym świecie, ale dzisiaj coraz bardziej staje się symbolem, no, tak jak święty Mikołaj został odarty z tej szaty religijnej, tak samo choinka. Starajmy się o tej tradycji pamiętać. Teraz tak, idziemy właśnie przez Adwent. Kiedyś, pamiętam, w mojej rodzinie było nie choinka, stawiało się zawsze 24 grudnia. Ja sądzę obecnie, że to jest takie intuicyjne zapamiętanie tego zwyczaju średniowiecznego, że 24 grudnia było przed Bożym Narodzeniem wspomnienie takie inscenizacyjne Adama i Ewy w raju, a później wspomnienie, przypomnienie wszystkich, tak jak dzisiaj w liturgii, wspominamy zapowiedzi Starego Testamentu, proroków, po to, żeby w pełni zrozumieć, czym jest przyjście Chrystusa na świat, że to jest przełomowy moment historii. I stąd są bardzo dokładne teksty o choince, też wykraniowe opisy choince, jak ta choinka się pojawiała, jak przez różne zwyczaje są związane. Teraz mamy 24, no i teraz 25 grudnia. Skąd to wszystko wzięło? Na początku wieku XX. Dlaczego nie pojawiło się wcześniej? Wytłumaczenie jest dosyć proste. Mianowicie pierwsze święta, jakie pojawiały się w chrześcijaństwie, to były święta, które stanowiły pewnego rodzaju kontynuację świąt Starego Testamentu. Nie wszystkich. Nie chodziło o to, żeby przyjmować święta Starego Testamentu, tylko zauważmy, śmierć Jezus umiera i zmartwychwstaje w okresie świąt, jak i Paschy. Stąd Pascha Starego Testamentu staje się Wielkanocą. Przyjęta jest nawet data, przyjęte są przygotowania, tylko nadana jest nowa treść. Jest naturalne, że my mamy, Chrystus jest naszą Paschą, że mamy teraz Paschę chrześcijańską. Oczywiście będzie problem przeniesienia tej Paschy na niedzielę, bo pełnia księżyca nie przypada wiosenna, pierwsza zawsze w niedzielę, tylko nieraz w tygodniu. Chrześcijanie w niedzielę po pierwszej wiosennie pełni księżyca. Zesłanie Ducha Świętego dokonuje się w dniu 50. Drugie wielkie święto żydowskie, stąd mamy 50 dni po. Natomiast inne dwa święta żydowskie, które istniały, przynajmniej kilka było ważnych, ale były trzy kielichowe, czyli było trzecie namiotów. Jezus bierze udział w święcie namiotów, ale nic szczególnego nie ma takiego wydarzenia, które można by świętować. Jest inne święto bardzo ważne, które jest blisko dzisiejszego Bożego Narodzenia. W tym roku nawet zaczyna się ono 24 grudnia. To jest święto świateł, czyli święto żydowskie Hanukki. 24 grudnia zawsze w domu teraz prezydenckim jest też Hanukka, ale w tym roku jest Wigilia, więc Hanukka w domu prezydenckim będzie dopiero na początku stycznia. Ale jeszcze o tym powiemy, czy jest jakaś relacja między Święto Hanukka, Jezus bierze udział, jest zimno, zimą, kiedy chodzi w kolumnadzie, ponieważ jest bardzo ostry wiatr, zimno, ale Jezus też bierze udział w święcie Hanukka. Ale nic ważnego się nie wydarzyło. Więc nie ma kontynuacji tych świąt. Jeszcze jest jedno. W tradycji żydowskiej nie było żadnych świąt narodzenia kogokolwiek. Abrahama, Izaaka nie było. Stąd w świecie chrześcijańskim nie było też tradycji obchodzenia urodzin. Wspominano, że w Biblii są dwa razy urodziny wspomniane. To są urodziny córki Heroda. Wiemy, co się wydarzyło. Urodziny Faraona też. To są powody do różnych tragedii. Stąd nie powstało na początku chrześcijańskie święto narodzenia. Nie było takiej tradycji świętowania narodzenia. Zresztą w starożytności najczęściej nie pamiętano daty urodzin. Może pamiętamy naszych jeszcze dziadków czy pradziadków, którzy nie znali daty narodzenia, ponieważ nie pisano tak często. Dzisiaj to data narodzenia piszemy wszędzie. Wtedy nie pisano. Dzisiaj najstarsi ludzie gdzieś tam w Afryce mówią, że nie wiedzą, kiedy się urodzili. Bo to jest jakby nowa tradycja, że my znamy dokładnie datę narodzenia. Oczywiście świętujemy też urodziny. Mam w naszej tradycji imieniny bardziej świętego patrona, ale też rodziny. Natomiast w pierwszych wiekach trzech nie ma daty na święta narodzenia, ale samo narodzenie Jezusa jest świętowane razem ze świętem zmartwychwstania. Ukrzyżowanie i zmartwychwstanie. Święto, wcielenie Jezusa, narodzenie, to, że stał się on człowiekiem. I to, że konsekwencją tego, że stał się człowiekiem, była Maryja Krzyż. I w homiliach trzeciego wieku, wielkanocnych paschalnych, drugiego, trzeciego wieku, jest bardzo ważny element właśnie wcielenia. Przypominanie, że Jezus się narodził, przyszedł na świat po to, żeby się to odkupić. I co jest ciekawe z tego wynika? Jeżeli w drugim czy trzecim wieku pojawiają się próby ustalenia, nie ustalenia, jakby wyznaczenia, kiedy się Jezus urodził. To Państwo wiedzą, kiedy się Jezus urodził. Wtedy w drugim, trzecim wieku zawsze jest to data wiosenna. Bo Jezus urodził, umarł na wiosnę i urodził się na wiosnę, urodził się w dniu Paschy i umarł w dniu Paschy. I te daty, jest takich tam 6 czy 7 dat takich podobnych, nigdy nie ma daty innej, tylko wiosenna to jest data paschalna. Ale co jest jeszcze ważne, że w tym czasie rozwija się bardzo mocno teologia wcielenia, mówi się o wcieleniu, co to znaczy. I najczęściej jest to refleksja nad Biblią. A Biblia często przedstawia, zapowiada przyjście Mesjasza i przedstawia narodzenie Mesjasza jako przyjście światłości na świat. Mamy to proroctwo Balaama, wzejdzie gwiazda z Jakuba. Później mamy Malachiasza, wzejdzie słońce sprawiedliwości, na jego skrzydłach przyniesie nam przyjdzie do nas zbawienie. Ile razy Izajasz zapowiada, że przyjście Mesjasza to jest przyjście światłości. I cały Stary Testament powtarza się ciągle ten motyw, że właśnie światłość przychodzi na światło, co później w Ewangelii świętego Jana światłość przyszła na świat i rozświetla mrok i nocy. Ciągle przyjście Zbawiciela to jest przyjście światłości, to jest wzejście, mamy wiem jeszcze chociażby w kantyku Zachariasza. Zeszło słońce z wysoka. To jest przyjście, to jest obraz przyjścia Mesjasza. I stąd, kiedy jest mowa o narodzeniu Jezusa, o przyjściu na świat, jest ciągle pojawia się motyw światłości. Ten motyw światłości zresztą jest w opisach narodzenia w Ewangelii. Jest noc, pasterze zobaczyli światłość. Ciągle ten motyw światłości. Ten motyw światłości został rozwinięty w pierwszych wiekach poprzez rozbudowanie tej sceny narodzenia. Taki jeden z pierwszych opisów narodzenia Jezusa jest w protoewangelii Jakuba. To jest apokryf bardzo piękny, bardzo ważny z drugiej połowy drugiego wieku. Mianowicie to z tego apokryfu my znamy imiona rodziców Maryi, czyli kto to jest? Jan i Anna. Jest mowa w tym tygodniu przeżywanym ofiarowanym Maryi do świątyni. To jest właśnie z tego apokryfu jest, że Joachim i Anna nie mieli dzieci, zrobili ślub, że jeżeli będzie dziecko, ofiaruje do świątyni, urodziła się córka, ale córkę też można ofiarować do świątyni. I ofiarowali córkę do świątyni. Maria w świątyni ciągle zajmowała, najpierw jako dziecko przygotowała się, a później jako dziewczynka zajmowała się, tkała zasłonę dla świętego świętych. Czyli zasłona, symbol zasłony, to jest zresztą, to jest ciało Chrystusa, które staje się zasłoną dla Jego bóstwa. Kiedy według tego apokryfu, kiedy Archanioł przychodzi do Maryi, Maryja tka akurat tę zasłonę. Utkałeś mnie w łonie matki, to jest moment poczęcia, utkanie. Czyli to purpurowo zasłonę. I później, ale to jest takie wstęp. Natomiast kiedy jest spis w Betlejem, Józef i Maryja udają się do Betlejem. Maryja oczekuje na narodzenie, przed Betlejem mówi, nadchodzi czas. I Józef, pamiętajmy o tym, że według tradycji żydowskiej mężczyzna nie brał udziału przy porodzie dziecka. Kontakt, dlaczego matka przechodziła później oczyszczenie, ponieważ kontakt z krwią zanieczyszczał rytualnie. Stąd ojciec nie brał udziału przy narodzinach dziecka i Józef zostawia Maryję w ciemnej grocie. Jest około 160 rok. Jest grota już. Idzie szukać akuszerki. I kiedy znalazł akuszerkę, idzie do groty i naraz zobaczył, że cały świat znieruchomiał. Że ptaki zastygły w locie, że pasterze, którzy jedli, podnieśli rękę i im ręka też w powietrzu zawisła, że owce, które piły w rzece, przytknęły pyski do wody i woda zatrzymała się i znieruchomiali te zwierzaki. Jakby cały świat na chwilę znieruchomiał. Józef zrozumiał, że stało się coś przełomowego. I naraz wszystko dalej zaczęło się kręcić i żyć. I za chwilę wchodzi Józef do groty i grota, która była ciemna, jest napełniona światłem. Ciepły, łagodny światło. Przyjście na świat Zbawiciela od początku, tak było przedstawione w Biblii, i tak jest w chrześcijaństwie, jeszcze nie było Bożego przedstawione jako przyjście światłości na świat, które rozświetla mrok i nocy. I kiedy wyznaczano datę narodzenia Jezusa na wiosnę, też próbowano łączyć to ze stworzeniem światła. Najbardziej taka, to powiedzieć, techniczne wyliczenie narodzenia Jezusa jest w takim dziele z 243 roku, de Pascha Computus, czyli wyliczenia paschalne. Tam jest kilkanaście stron odliczeń na podstawie różnych wskazówek, kiedy się Jezus narodził. Jezus narodził się 28 marca. Dlaczego 25 marca to był dzień stworzenia świata? 4 dnia, 25, 6, 7, 8, 4 dnia jest słońce jaśniejące. Długie noce, rozdzielenie czyli stworzenie słońca. W tej chwili sam się zapędziłem w kodziu. Ale chodzi, to jest symbol stworzenia słońca. Chrystus robi się wtedy, jako nowe słońce, w dniu stworzenia słońca. I mówię specjalnie, to bardzo mocno podkreślam, ponieważ do dzisiaj najczęstsza powtarzana jest teza, że Boże Narodzenie powstało w IV wieku po to, żeby zastąpić pogański kult Słońca, który jakoby miał być bardzo rozwinięty w dniu 24 grudnia. Ale zaraz do tego. I stąd bardzo mocno podkreślam, że symbolika światłości, symbolika Słońca jest bardzo mocno rozwinięta. Ten traktat z 243 roku powtarza kilka razy Wzeszło słońce sprawiedliwości, to jest Malachiasza. Ciągle symbol słońca. Jeszcze w Rzymie nie jest znany punkt słońca. Nie ma święta słońca. A jeżeli jest święto słońca, to jest święto słońce. Słońce świeci najlepiej w sierpniu, jest w sierpniu święto słońca. Nie ma, to jest trochę grudnia, na pewno nie ma w tym czasie święta słońca. Więc nie można mówić, że wtedy już chrześcijanie, kiedy tak włączyli to Chrystusa ze słońcem, że oni kierowali się, nie wiem, kultem słońca, kultem pogańskim. To jest zupełnie fałszywa teoria. Teraz jak powstało to? Drugi wiek, trzeci wiek, chociaż się mówi, jest nazwijmy to kult groty narodzenia Jezusa. Chociaż jest duża refleksja nad tym, co znaczy przyjście Boga na świat. Ale nie ma święta. Przyjście Boga na świat, tę rolę świętuje się razem z Paschą, z Wielkanocą, w tym dniu. Natomiast na początku IV wieku kończy się okres prześladowań. Wprawdzie kończy się okres prześladowań już 313 rok, kiedy Konstantyn z Licyniuszem w Mediolanie ogłaszają wolność religijną. Czyli chrześcijaństwo, które dotąd było zakazane, było religia implicita, czyli niewskazano, ma swobodę obecnie działania, swobodę kultu. Ale Konstantyn panuje tylko nad zachodnią częścią cesarstwa. Na wschodzie jest Licyniusz, który jest takim bardziej poganinem, chociaż zgodził się na tolerancję dla chrześcijaństwa, wciąż popiera kulty pogańskie i na nowo prześladuje chrześcijaństwo. I dopiero 324 Konstantyn Wielki pokonuje Licyniusza, który panował na wschodzie i staje się jedynowładcą. I 324 dopiero wschód, na wschodzie pojawia się tolerancja dla chrześcijaństwa. Już rok później Konstantyn Wielki na wschodzie organizuje pierwszy sobór powszechny, czyli zgromadzenie przedstawicieli biskupów z całego świata. Ten sobór odbył się gdzie? W Nicei, 325. I na tym soborze jest obecny m.in. biskup Jerozolimy, Makary. I podobnie tam jest bardzo duża dyskusja na tym, żeby skoro Palestyna teraz jest wolna, jest swoboda religijna, żeby uczcić w Palestynie te miejsca, które są czczone od dawna jako miejsca związane z Chrystusem. W Betlejem, jeśli chodzi o Golgotę, tak Golgota była zabudowana, ale postanowiono rozmontować te świątynie pogańskie, które powstały w Jerozolimie w Golgocie i tam zbudować Bazylikę Grobu i Anastazję Zmartwychwstania. Natomiast w Betlejem kult, nazwijmy to grotę, gdzie według tradycji narodził się Jezus, otaczano czcią, mamy świadectwo bardzo mocne, to jest II wieku, największe z III wieku. Orygenes, który żył w Cezarei Palestyńskiej, czyli w Palestynie, z pewnością był w Jerozolimie. No, przyjmijmy Jerozolimę, w Betlejmie 10 km od Jerozolimy, że był też w Betlejem, ale w Jerozolimie bywał, często nawet. Mówi tak, że do Betlejem zjeżdżają się nie tylko ludzie wierzący, ale także ci, którzy są spoza chrześcijaństwa, żeby zobaczyć miejsce, gdzie się narodził Jezus. Czyli miejsce jest znane, jest czczone. Eusebiusz, pierwszy historyk, ojciec historiografii chrześcijańskiej, który jest biskupem Cezarei Palestyńskiej, to jest od Jerozolimy niedaleko, który zna Palestynę, on kilka razy w swoich dziełach pisze, jak bardzo wielu tych Rzymów przybywa do Jerozolimy, że tam jest znane miejsce narodzenia, żeby przekonać się, żeby utwierdzić sobie, że jeszcze on nie mówi o kulcie tej, że tam się odbywa, ale też czasy przesiadowe są, ale żeby zobaczyć miejsce, gdzie się urodził Jezus. I nie ma jakby wątpliwości, oczywiście, czy to ta grota jest według tradycji, czy Jezus urodził się tam 5 metrów bliżej czy dalej. Tradycja od II wieku wskazuje bardzo mocno miejsce narodzenia Jezusa i że do tego miejsca pielgrzymowano w III, na początku IV wieku z całego świata chrześcijańskiego, bo chrześcijanie tam pielgrzymowali. Teraz 324, kiedy powstaje wolność, kiedy biskup Makary z Jerozolimy chce uczcić miejsca związane z Chrystusem w Palestynie. I Konstantyn oferuje pomoc w budowie 3 bazylik. 2 w Jerozolimie, na Golgocie, tylko na Golgocie trzeba by oczyścić. Druga to jest bazylika na Górze Oliwnej. I 3 bazylika nad Grobem Narodzenia. I wiemy z opisu Eusebiusza z Cezarei, historyka, że dwie bazyliki w Betlejem i na Górze Oliwnej powstały już wtedy, kiedy w Jerozolimie była święta Helena, matka Konstantyna. A wiemy, że ona wyjechała do Palestyny z Rzymu 326, jesienią, we wrześniu, więc mowa albo przybyła 326, albo 327 raczej, i że przynajmniej rok albo dwa była w Palestynie. I że za jej czasów była inauguracja bazyliki w Betlejem i bazyliki na Górze Oliwnej. To jest ta bazylika trzecia, najważniejsza, powiedzmy, na górze, na Golgocie. To jest 335. Później, ona była największa, to była bazylika potężna, i obok rozumna znak powstania. Dzisiaj jeden kościół obejmuje te dwa miejsca, wtedy były dwie budowy. I kiedy jest inauguracja, konsekracja, właśnie się powiedzieć, bazyliki w Betlejem, to mogą być tylko 328, wtedy powstaje w tym miejscu Betlejem doroczne wspomnienie przyjścia Boga na świat. Z tym, że w Betlejem powstaje to święto, na wschodzie świętowano bardziej nie historyczne przyjście, narodzenie do tylko przyjście Boga na świat, jego epifanię, jego teofanię, objawienie się Boga w świecie. To często właśnie mówią o mniej o narodzeniu, a bardziej o przyjściu, pojawieniu się Boga w świecie, pojawieniu się światłości na świat. I Betlejem przyjęto datę 6 stycznia. 6 stycznia zapewne dlatego, że to jest tak, jeśli świętujemy narodzenie, to jest początek roku, jest dobry do tego, po co narodzenie na końcu roku. I też, że 6 dnia został stworzony człowiek, 6 dnia na początku roku rodzi się nowy Adam, rodzi się Jezus Chrystus. I to święto z pewnością powstało przy inauguracji świątyni, bo już 335 jest wspomniane w liście biskupa Makariosa z Jerozolimy do kościoła Barmy. I możemy być pewni, że ono się rozwija, to święto Epifanii, tak się nazywało. Dzisiaj mamy święto objawienia 6 stycznia, to jest tradycja. Ono początkowo jest obchodzone w Palestynie, częściowo w Egipcie, w Syrii Wschodniej, w Armenii, jako święto narodzenia. Później dochodzi do tego też element chrztu Jezusa. Jest ciekawe, że do dzisiaj ta forma pierwotna święta, 6 stycznia, narodzenie Jezusa zachowało się tylko w Armenii, w Kościele Ormiarskim. Natomiast kiedy powstawało święto Bożego Narodzenia, święto Narodzenia przy Epifanii w Betlejem, to było pomyślane jako święto lokalne. Czyli nie było takiej idei, że biskup z Betlejem, Jerozolimy, bo to był, że on tworzy święto dla całego świata. No, to jest święto związane z powstaniem bazyliki. Ale idea w wtedy, jak powstała Boleśla chrześcijaństwa, świętowania narodzenia, ona była dosyć, jakby nie tylko w Betlejem, ale w całym, jakby dojrzał czas do tego, żeby świętować także narodzenie. I jest rzecz ciekawa, że ci, którzy obchodzili narodzenie 6 stycznia, wciąż dla nich była ważna symbolika światła. Na przykład Efrem, który pisze 340-50, ciągle mówi, no Jezus, my obchodzimy Boże Narodzenie 13 dni po przesieniu zimowym. Ciągle to zwycięstwo światła nad ciemnościami, które jest w Ewangelii Świętego Jana, które jest w całym Piśmie Świętym, to jest przyjście światłości na świat, ono jest jakby dostosowywane do kalendarza astronomicznego. I nawet jeżeli święto jest urodzone 6 stycznia, wciąż symbolika przesienia zimowego. Przesienie zimowe, które w kalendarzu rzymskim było ustalone na 22 grudnia, one jakby pokazywały to zwycięstwo światłości nad ciemnością w świecie. I stąd kilka lat po Betlejem powstaje święto w Rzymie. Już się nie nazywa Epifanio, ale Natale, czyli Narodziny. I ono jest umieszczone 25 grudnia. I stąd Rzym, ta tradycja rzymska opanowuje nie tylko zachód, ale także wschód, bardzo szybko. To jest święto, gdyby zostało narzucone jakoś, nie wiem, nakazane, to by chyba tak szybko nie rozprzestrzeniło się, a to święto rozprzestrzeniło się bardzo, bardzo szybko w całym cesarstwie. Początkowo Palestyna, trochę Egipt, Syria trzymały się tej tradycji 6 stycznia, ale wkrótce zrezygnowały. I na 6 stycznia wyznaczono święto Chrztu Jezusa jako pierwsze objawienie Jezusa. Wtedy przyjście, no, głos z Niego objawia się, to jest mój Syn umiłowany, Golubica i tak dalej. I to w tym dniu wspominano również, tak jak święty Jan Ewangelista opisał cud Kani Galilejskiej, zapisał, to jest pierwszy z cudów, pierwszy ze znaków, przez który Jezus objawił swoją chwałę. To jest wspominano także cud Kani Galilejskiej jako nowe objawienia, tego początkowego objawienia chwały Jezusa. Jeszcze wróćmy do Betlejem. Kiedy, jak się odbywało w IV wieku, kiedy powstało święto, jak się to święto odbywało? Mianowicie mamy dokładne opisy z IV wieku, z początku V wieku. Święto zaczęło się na polu pasterzy w Wigilię. Jest tam koło IV. Na polu pasterzy przybywał biskup, wierny biskup z Jerozolimy. Było czytanie Ewangelii o pasterzach, były śpiewy psalmów. Później procesjonalnie była druga stacja, przechodzono do bazyliki, która już powstała, schodzono do grobu narodzenia. Była Ewangelia o narodzeniu Jezusa. I ponieważ grota jest bardzo mała, procesja przechodziła przez grotę, wychodziła do bazyliki i trwało całonocne czuwanie. Nad ranem, opisy mówią tak, biskup, wielkie święto musi być w swojej katedrze w Jerozolimie. Nad ranem procesja, procesjonalnie wierni, którzy nie zostawali w Betlejem, szli z biskupem do katedry, żeby o świcie wejść do katedry w Jerozolimie. Tam biskup odprawiał prześwięto pierwszego dnia. Ale co jest ważne? Właśnie od początku świętowanie Narodzenia Jezusa jest związane ze mszą świętą nocną. Betlejem podczas tej nocy czuwania było kilkanaście czytań. Właśnie wspominano zapowiedzi Starego Testamentu aż do Narodzenia Jezusa. I później była Eucharystia. I to jest, moi drodzy, początki naszej, co mamy u północy, pasterki. Wspominamy oczywiście w Ewangelii pasterka, msza święta pasterzy. Wspominamy ci, którzy w nocy zostali obudzeni pasterze. Ale zobaczmy, że nasza pasterka ma sięga Trójcami początków święta Bożego Narodzenia. Samych początków. Oczywiście nie ma i Wigilia jednocześnie, dzień poprzedzający, poza tym dłuższym przygotowaniem, które szybko powstanie, dzień poprzedzający każde święto, najpierw matka wszystkich Wigilii, to jest Wigilia Wielkanocna, znaczy dzień poprzedzający i noc z soboty na niedzielę. Później każde wielkie święto jest poprzedzone Wigilią. Nawet kiedy powstanie święto wszystkich świętych, to jest poprzedzone Wigilią i słowo Halloween, tak jak historycy mówią, że to jest Halloween wszystkich świętych, ten win końcówka if to jest po prostu, to jest Wigilia. I Halloween to jest Wigilia, która jest istniała od 50. jeszcze lat XX wieku, Wigilia wszystkich świętych i oktawa wszystkich świętych. Podobnie Boże Narodzenie czy Epifania miały swoją Wigilię i swoją oktawę. Teraz tak. Dlaczego powstał ten problem właśnie pogańskiego pochodzenia daty, nie Bożego Narodzenia? Niektórzy mówią, pogańskie pochodzenie Bożego Narodzenia. Jakie pogańskie? My świętujemy Narodzenie Zbawiciela chrześcijańskiego. Ale mówią, a pogańska data. Jaka pogańska data? Po pierwsze, nie ulegajmy łatwo takim sądom, że ani data, kiedy czytamy pierwsze homilie na Boże Narodzenie, które głosił w IV wieku, Augustyn ma na Boże Narodzenie chyba 20 kilka homilii. Nie ma tam żadnego jakiegoś kompleksu, jakiegoś nawiązania do pogańskiego święta, które by miało się odbywać w XXI. Żadnego. Natomiast jest wszystkie podane racje chrześcijańskie, przyjście światłości na świat i tak dalej, które i datę wyznaczają, i treść samego święta. Więc we wszystkich homiliach nie ma jakiegoś odwoływania się do święta pogańskiego, które by miało w tym wyistnieć. Istniały w IV wieku święta Słońca w Rzymie, ale najważniejsze święta Słońca nie przypadały 25 grudnia, tylko przypadały jesienne i letnie. Święto 25 grudnia nie było świętem ważnym, ani jakimś niebezpiecznym dla chrześcijaństwa, żeby trzeba było go zastępować. Istniały w ciągu roku wiele bardziej niebezpiecznych, wciągających chrześcijan świąt, chociażby Nowy Rok czy święta Saturnalia, które wciągały też zabawy, te różne pochody w maskach, pochody. Natomiast święto 22 grudnia nigdy nie było świętem popularnym, które by jakoś ludność wciągało. No, wtedy cesarz organizował jakieś zawody, jakiś cyrk. Natomiast to święto nie było w ogóle niebezpieczne dla chrześcijaństwa. Nie było czego zastępować. To jest taki argument, który wynika z lektury wszystkich źródeł, które... Natomiast kiedy pojawił się ten problem pogańskiego pochodzenia? Mianowicie, kiedy pojawił się protestantyzm, który zaczął głosić takie powrót do czystej Ewangelii, do czystego Słowa Bożego. No, rzeczywiście w Piśmie Świętym nie ma świąt narodzin. I zaczął negować. Luther sam obchodził Boże Narodzenie, nawet świętego Mikołaja i tak dalej, ale po nim niektóre odłamy protestanckie zaczęły bardzo negować Boże Narodzenie. Najbardziej, największe negacje wyszły od angielskich purytan i szkockich prezbiterów. Kiedy purytanie w XVI wieku w Anglii opanowali parlament, zakazali świętowania Bożego Narodzenia. Wprowadzili kary za obchodzenie Bożego Narodzenia. Prezbiterianie w tym samym czasie w Szkocji, kiedy opanowali parlament, wprowadzili zakaz Bożego Narodzenia. Do 60. lat XX wieku w Szkocji Boże Narodzenie było zakazane. W Anglii przez kilkadziesiąt lat były kary za obchodzenie Bożego Narodzenia. I oczywiście, kiedy w Stanach Zjednoczonych wiadomo, że emigranci z Anglii, częściowo też prezbiterianie czy purytanie, w tych Stanach, gdzie była przewaga purytan czy prezbiterian, były zakazy Bożego Narodzenia. 25 grudnia był Dniem Pracy. I rzecz ciekawa, że jeszcze wtedy, kiedy uchwalono Konstytucję Stanów Zjednoczonych 25 grudnia, to był Dzień Pracy. W XVIII wieku, jeszcze pierwsza połowa XIX wieku, w Stanach Zjednoczonych 25 grudnia był Dniem Pracy. Niektóre Stany, gdzie było większość katolików, wprowadzały 25 grudnia dzień świąteczny. Ale mówię dlaczego? Że to nie było tylko zakazy Bożego Narodzenia, ale była też wielka krytyka obchodów Bożego Narodzenia, która pojawia się w różnych odłamach, które wyrosły na bazie protestantyzmu. Najostrzejsze to będzie u adwentystów Dnia Siódmego, u Świadków Jehowy i tak dalej. Ale właśnie wtedy, w czasie tej krytyki religijnej, zwalczającej Boże Narodzenie, bardzo mocno wysunięto argument, że Boże Narodzenie ma pochodzenie pogańskie. To jest święto pogańskie, tak jak nie wiem, w Babilonie świętowano jakieś narodziny bogów, w Egipcie święto Ozyrysa, święto Mitry. Nikt we wszystkich najpoważniejszych podręcznikach przy opracowaniu na temat Mitry pisze się, że jego narodzenie świętowano 25 grudnia. Nie ma żadnego źródła antycznego, które by potwierdzało taką tezę. To jest wymy XIX wieku. Że wtedy było główne święto, święto Narodzin Słońca, że na wschodzie, że w Egipcie, że Ozyrys wtedy obchodzony z tego dnia. To wszystko przypisywano tej dacie, tym obchodom chrześcijańskim. I niestety trochę katolicy w to uwierzyli. Nawet jeżeli mówili, że to jest święto chrześcijańskie, a że zostało uchrześcijanione, że to było święto pogańskie, a święto Słońca, święto Narodzin, święto Narodzin. Historycznie nie jest to prawdą. I o ile istniało niewiele znaczące święto Narodzin Słońca w Rzymie 25 grudnia, to nie było w tym dniu żadnych wielkich obchodów ani narodzin Mitry, ani narodzin jakichś innych bogów. Nie był to dzień jakoś szczególnie ważny dla Boga, żeby chrześcijaństwo musiało w tym dniu cokolwiek zrobić. Nie byłoby wstydem. Tak nie było, że chrześcijanie po prostu chrystianizował jakieś miejsce kultu pogańskie, jakąś datę przejmował. Nie o to chodzi, że to mamy się, musimy się tego bronić, wypierać, tylko nie można też sobie mówić, chrześcijanie nie możemy sobie mówić, że nie wiem, że Polika to jest rzewko pogańskie, że Boże Narodzenie to ma korzenie pogańskie. Jeżeli Państwo otwierają internet, to najpierw o dacie Bożego Narodzenia to często wyskakuje połowa tego Świadkowie Jehowy czy Adwentyści Dnia Siódmego, którzy to jest tak wymysł na temat pochodzenia daty 25 grudnia. Proszę to przyjmować, to czytać bardzo krytycznie, jeżeli Państwo czytają, albo wybierać takie opracowania, które... A, no to stąd zachęcam. Przez bardzo trudno, że będą środki sprawdzone, ale spotkałem pana, który tam czyta, mówi, mam nadzieję, że historia się też tak zmieni. Jeżeli jest czas, to oczywiście chętnie odpowiadam na pytania, ale pewnie już czasu.
Przygotowujemy profesorze, pewnie musielibyśmy przeczytać 1000 książek, żeby mieć taką wiedzę. Ja, ksiądz profesor, bardzo dziękujemy, że w ciągu godziny, te ogromne lata studiów, tak mogły nas nasycić, myślę, że ważnymi dla nas informacjami. Czekamy teraz na drugi tom o okresie paschalnym i to też będzie wielkie ubogacenie, więc proszę czytać dalej. Bardzo, bardzo dziękujemy i życzymy wszystkie Boże błogosławieństwa, czasu i zdrowia do tego, by tak być zafascynowanym historią, szczególnie tą historią pierwszych wieków chrześcijaństwa, a to przecież nas też ubogaca i daje nam możliwość ku temu, by lepiej byli w Kościele, to jeszcze bardziej kochani Kościół. Bardzo dziękuję.